Dzisiejszy temat, który chcemy podjąć, to kolejne wersety 13 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, tam gdzie święty Paweł mówi, że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdy. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Zanim powiemy o tym, że można się cieszyć niesprawiedliwością, to warto byłoby w ogóle się zastanowić nad tym, co to znaczy, żeby zaistniała sprawiedliwość w relacji, w związku, w małżeństwie. Kiedy i gdzie ta sprawiedliwość w takiej relacji jest potrzebna i jak ją rozumieć? Są takie badania amerykańskie przeprowadzone, które mówią, że sprawiedliwość, jeśli chodzi o podział obowiązków domowych w małżeństwie, jest trzecią najważniejszą rzeczą, którą podają małżeństwa jako taki element szczęśliwego związku, szczęśliwej relacji. Jeżeli nie ma sprawiedliwego podziału obowiązków, to zaczynają się kłopoty, trudności i nieporozumienia. 72% respondentów uważa, że to jest coś super ważnego i mocno wpływającego na relacje. Więc co to znaczy sprawiedliwie dzielić obowiązki? Mamy potoczne takie rozumienie, że sprawiedliwie to znaczy porówno. Albo sprawiedliwie to znaczy każdy ma dostać tyle samo. No tylko jak to podzielić w małżeństwie, w relacji, żeby ten podział obowiązków był każdy porówno? Trudno jest zważyć te wszystkie obowiązki i według jakiej miary dzielić. Czy każdą z rzeczy mamy robić porówno, to znaczy jednego dnia robię ja, drugiego dnia robisz ty i wtedy jest porówno. Czy chodzi o czas, który trzeba na to poświęcić? No i musimy najpierw przez pierwszy rok małżeństwa mierzyć czas każdej czynności domowej. Po roku już będziemy w stanie podzielić mniej więcej porówno ilość czasu poświęconego na obowiązki. Jakby czujemy, że to jest absurdalne, że tak się nie da w ogóle ani żyć, ani dzielić tymi obowiązkami, ani ich w ten sposób rozkładać. Już nie mówiąc o tym, że ta definicja sprawiedliwości nie ma nic wspólnego z tym, jak faktycznie funkcjonuje sprawiedliwość. Sprawiedliwie to nie znaczy porówno, każdy dokładnie tyle samo. Chyba najłatwiej to pokazać na przykładzie wychowywania dzieci. Doskonale czujemy, że miłość, która była wyrażała dokładnie w tych samych formach względem dziecka 4-letniego i 18-letniego, byłaby patologią, a nie sprawiedliwością. Jeżeli dziecko 4-letnie mogłoby dokładnie to samo co 18-letnie, bo ma być sprawiedliwie, czyli porówno. Tak to nie działa. Tak to nie działa. Także w relacji, w małżeństwie sprawiedliwie nie znaczy porówno. To druga definicja, ta, która chyba jest najczęściej podawana, że sprawiedliwie to znaczy oddać każdemu to, co się jemu należy. Oddać każdemu to, co się jego należy. I ta definicja już nie tyle mówi, że mamy dać drugiemu porówno, tylko mamy mu dać według jego miary, według tego, kim on jest i co powinien otrzymać. A to oznacza, że w relacji uwzględniamy płeć, uwzględniamy talenty, uwzględniamy też takie naturalne preferencje, że coś bardziej lubię, czegoś bardzo nie lubię. I kiedy zaczynamy dzielić te obowiązki w domu, to bierzemy pod uwagę wszystkie te okoliczności. I chyba najważniejsze w takim sprawiedliwym podziale tych rzeczy będzie z jednej strony powstrzymanie się od takiej aptekarskiej dokładności, żeby wymierzać drugiemu tak co do milimetra, że słuchaj, ja dzisiaj naprawdę zrobiłem odrobinkę więcej od ciebie, jutro musimy po sprawiedliwości wymierzyć to tak, że ty zrobisz odrobinkę więcej, żeby się wyrównało. Jeżeli w relacji będziecie się tak liczyć, to nie wróżę długiej przyszłości tej relacji, a jeżeli w małżeństwie będziecie się tak liczyć, to się udusicie. Nie ma takiej szansy. Trzeba oczywiście starać się podzielić te zadania w miarę obiektywnie, tak żeby jedna i druga strona brała odpowiedzialność za dom i za rodzinę, ale nie da się tego zrobić z aptekarską dokładnością, już nie mówiąc o tym, że będą takie dni, kiedy trzeba będzie brać pod uwagę to, że druga osoba ma jakąś, ma więcej pracy na przykład w życiu zawodowym, więc trzeba go trochę odciążyć z obowiązkami domowymi, albo któreś ze stron jest chora w tym czasie, więc muszę wziąć na siebie więcej zadań, żeby tę drugą odciążyć i pozwolić jej spokojnie dojść do pełni sił i wyzdrowieć. Na to trzeba po prostu zwracać uwagę. I to jest wszystko jeszcze w ramach sprawiedliwości. W ramach sprawiedliwości. Grunt, żeby nie było też absolutnej dysproporcji. Ani aptekarskiego wyliczania, ani absolutnej dysproporcji, z której ewidentnie widać, że o ten dom, o tę relację, o ten związek dba tylko jedna osoba. Że ta druga nic nie robi dla domu, dla obowiązków domowych, dla wychowania dzieci. Myślę, że znacie takie rodziny, takie małżeństwa, w których to się rzuca wręcz w oczy, że jedna strona robi wszystko, no a druga prawie nic. Tam nie ma szczęścia. Ja nie znam takiego małżeństwa, które byłoby spełnione, szczęśliwe, gdzie jedna osoba robi absolutnie wszystko, a druga nie przykłada ręki do tego domu. To nie może być klucz do szczęścia. Ale chciałbym was jeszcze zaprosić do tego, żeby zastanowić się nad sprawiedliwością z perspektywy biblijnej i spróbować zobaczyć, jak można to przenieść do relacji. Takim chyba najlepszym przykładem sprawiedliwości jest święty Józef. O nim Ewangelia mówi, że był człowiekiem sprawiedliwym, dikaios, z języka hebrajskiego tzadik. To jest takie słowo w Biblii, jak się kogoś określa słowem sprawiedliwy człowiek, to jest najwyższy w ogóle komplement, jakiego można użyć. Nie ma wyższego komplementu. Próbowałem znaleźć słowo w języku polskim, które by oddało to, także jak powiemy, kogoś nazwiemy takim komplementem, to już wiemy, że to jest najcudowniejszy w ogóle człowiek ever, no ale chyba nie ma takiego słowa, jednego, jedynego. A w języku biblijnym jest człowiek sprawiedliwy. Co to znaczy, że on był człowiekiem sprawiedliwym? To znaczy, że on był całkowicie wypełniony prawem pańskim, które słuchał, zastanawiał się nad nim, rozmyślał, no i wcielał w życie. To prawo pańskie wyznaczało mu cały porządek życia, kierunek życia, to w jaki sposób odnosił się do relacji z Bogiem, ale też do relacji z Maryją. Talmud, czyli jeden z takich komentarzy do Tory żydowskich, powie, że człowiek sprawiedliwy to jest taki, który jest naznaczony na czole literą Taw. Co to znaczy? Litera Taw to jest ostatnia litera alfabetu hebrajskiego. To znaczy, że to jest taki człowiek, który żyje prawem Bożym od Alef do Taw, od początku do końca, każdym wymiarem tego prawa. Ja wiem, że teraz niektórym może się zapalić taka przynajmniej pomarańczowa lampka i mówić, no nie, nie, no jak my mówimy, że ktoś jest takim człowiekiem prawa od A do Z, mówimy, co za sztywniak, co za formalista, to po prostu z takim człowiekiem się nie da żyć, który każdej kwestii musi wypełnić literkę prawa. Ale my widzimy w Józefie, że on zupełnie inaczej rozumie to życie prawem od Alef do Taw. Bo on nie wypełnia litery prawa, tylko ducha tego prawa. To znaczy, żyje tym prawem, które interpretuje z perspektywy miłości. Prawo wypełnione miłością. On zgodnie z prawem, w sytuacji, w której się dowiedział, że jego żona go zdradziła i jest w ciąży z jakimś obcym mężczyzną, zgodnie z prawem powinien ją oddalić. Ale zgodnie z prawem mógł wziąć dwóch świadków, przy obecności których by to zrobił, w ten sposób, że jej grzech stałby się sprawą publiczną, że zostałaby publicznie zniesławiona i miałaby bardzo małe szanse na to, żeby później ułożyć sobie życie. Żaden inny mężczyzna nie chciałby już jej wziąć w tradycji żydowskiej za żonę, bo ona publicznie została oskarżona o zdradę. Józef zgodnie z prawem mógł to zrobić. A my dowiadujemy się, że chciał ją oddalić potajemnie. Nie według litery prawa, tylko według ducha tego prawa. tak zrobić, żeby Maryi nie skrzywdzić. Tak zrobić, żeby jej zapewnić przyszłość, utrzymanie jej, temu dziecku. Wypełnić prawo, ale z dobrem tej osoby. I to jest to biblijne myślenie o sprawiedliwości. Tak drugą osobę sprawiedliwie traktować w relacji, żeby nie odmierzać właśnie z aptokarską dokładnością tej sprawiedliwości, ale żeby zawsze tę sprawiedliwość wypełniać miłością. Chodzi mi o Twoje dobro, chodzi mi o Twoje szczęście. Tak dzielimy się tymi zadaniami w relacji, tak postępujemy sprawiedliwie względem siebie, żeby druga osoba czuła się w tym kochana, miała doświadczenie, że jest w tym kochana, że zależy mi w każdej sytuacji na Twoim dobru. I tu jest jeszcze jeden biblijny wymiar, który się z tym bardzo mocno wiąże i on jest niesamowicie ważny. Mianowicie, zobaczcie, że my mamy takie coraz częstsze i mocniejsze przeciwstawienie dwóch cnót: sprawiedliwości i miłosierdzia. Często mamy problem, żeby to jakoś pogodzić. Mamy takie wrażenie, że albo sprawiedliwość, albo miłosierdzie. I wolimy miłosierdzie. To znaczy za szlachetniejszą cnotę uważamy miłosierdzie. Bóg sprawiedliwy, o, bardziej miłosierny niż sprawiedliwy. Bardziej miłosierny. A cała rzecz jest w tym, że Bóg nie jest bardziej miłosierny albo bardziej sprawiedliwy, tylko jest w pełni sprawiedliwy i w pełni miłosierny i w Nim się to w żaden sposób nie wyklucza. Wszystkie przymioty Boże są zgodne z Jego naturą, tożsame z Jego naturą wręcz. Jest w pełni sprawiedliwy i w pełni miłosierny. Jak to pogodzić? Jak to przenieść potem na relacje? Mianowicie, zobaczcie, jak w Biblii Nowego Testamentu jest opowiedziana sprawiedliwość, która się dokonała w Jezusie. Jezus, umierając na krzyżu, biorąc na siebie winę każdego z nas, całego świata, zapłacił cenę sprawiedliwości po to, żeby nas usprawiedliwić. Żeby nas usprawiedliwić. W Nowym Testamencie sprawiedliwość została wypełniona przez usprawiedliwienie. W kulturze Izraela i w tradycji prawnej Izraela były dwie formy odbycia sądu i nadania kary, czyli tego, co wymierza sprawiedliwość. Można to było zrobić w ten sposób, że można było, kiedy byłem jakoś skrzywdzony, oddać sprawę do sądu i sędzia musiał wydać wyrok. Jeżeli udowodniono winę tego człowieka, którego oskarżałem, to wtedy wydawano wyrok ukarania go. Jeżeli nie było na to dowodów i ja kogoś posądziłem niesłusznie, to wtedy wyrok musiał i kara musiała być wydana względem mnie z powodu niesłusznego oskarżenia. Sprawiedliwość musiała się rozstrzygnąć w sądzie. Ale był też drugi sposób. Można było sprawiedliwość wypełnić między tym, który mnie skrzywdził, i mną jako ofiarą. Ja mogłem jako ofiara wydać taki wyrok, ale zgodnie z zasadą oko za oko, ząb za ząb. To znaczy nie wolno mi było podnieść kary ponad to, w jaki sposób byłem skrzywdzony. Ale mogłem karę obniżyć. Mogłem poprosić o to, żeby wymierzyć mu karę niższą niż to, co on mi zrobił. Albo mogłem całkiem go ułaskawić, usprawiedliwić, nie wymierzając żadnej kary. I to również był wyrok sądowy, traktowany przez prawo Izraela na równi z wyrokiem sądu. To zrobił Jezus. Z wysokości krzyża powiedział, dokonując sądu nad całym światem: Ojcze, nie poczytuj im tej winy, bo nie wiedzą, co czynią. Usprawiedliwiam ich. I jak to przełożyć na relacje? No myślę, że czujemy, o co chodzi. Są takie sytuacje, w których ja mogę się domagać sprawiedliwości. Musisz mnie przeprosić, musisz to naprawić, musisz to zrobić. A mogę powiedzieć, Tak, skrzywdziło mnie to. Zraniło mnie to. Ale wybaczam Cię. Spróbujmy to naprawić razem. Spróbujmy to przepracować. Biorę to na siebie. Razem z Tobą. Pomogę Ci w tym, bo widzę, że masz z tym problem. Choć mnie to boli, to usprawiedliwię Cię w tej sytuacji. Znam jedną taką trochę absurdalną historię, ale prawdziwą. Mianowicie mąż, wyjeżdżając z garażu, tak nieszczęśliwie wyjechał, że porysował samochód swój oczywiście, co bardzo bolało, ale też samochód sąsiada. No i pojechał do pracy, trochę udając, że nic się nie stało, może sąsiad się nie zorientuje. Co w ogóle jest sposób myślenia, że sąsiad się nie zorientuje? Jak zobaczy, że ma porysowane auto i zobaczy, że sąsiad ma porysowane auto, to się od razu zorientuje, kto i w jaki sposób go porysował. No i ten sąsiad przyszedł do domu, no i była w tym domu tylko żona. Bogu ducha winna, to nie ona wyjeżdżała. Ale opowiadam to, bo oni mi to opowiadali z jej perspektywy. I ten sąsiad przyszedł z całą awanturą i mówi: porysowali mi państwo samochód. A ona mówi: nie, ja nic panu nie porysowałam. No to pani mąż, a to może on, ale nie ja. To proszę z nim rozmawiać. I ona po jakimś czasie się zorientowała i mówi: ja tak nie mogę. I poszła do tego sąsiada i mówi: ma pan rację, porysowaliśmy panu samochód. Jesteśmy małżeństwem, jednym ciałem. My porysowaliśmy, my zapłacimy odszkodowanie. Oni mi to opowiadali jako takie doświadczenie, że właśnie jest taki moment, kiedy mogę wziąć winę drugiego na siebie i usprawiedliwić go. To znaczy spróbować zapłacić cenę tego zła, żeby naprawić to i żeby z tego wyszło większe dobro. To różne wymiary sprawiedliwości. Warto zadbać o sprawiedliwość w relacji, ale sprawiedliwość biblijną, interpretowaną miłością i przezwyciężoną w takiej aptekarskiej dokładności przez prawo miłosierdzia. Sprawiedliwość, która staje się usprawiedliwieniem.
Jeśli więc myślimy o sprawiedliwości tak biblijnie, czyli jako o prawości, świętości, jakiejś doskonałości, no to czy naprawdę może zajść taka sytuacja, że ktoś się będzie cieszył z niesprawiedliwości, czyli innymi słowy będzie się cieszył z braku świętości, z braku doskonałości? To brzmi tak dziwnie. Po co święty Paweł w ogóle sugeruje taką opcję, że można się cieszyć brakiem świętości, brakiem doskonałości? No właśnie okazuje się, że chyba najwyraźniej można. I można również na tym poziomie relacyjnym, związkowym. Wczoraj jak z Krzysztofem przeglądaliśmy internety trochę w tym temacie, to odkryliśmy, że jest bardzo dużo artykułów pod tytułem "Dlaczego kobiety bardziej lubią niegrzecznych facetów?" I niegrzecznych to znaczy niemoralnych. Dlaczego pociągają kobiety źli chłopcy? Jest nawet takie wyrażenie w języku "słodki drań". Mnóstwo filmów na YouTubie, bardzo wiele publikacji, badania naukowe. Nawet jest piosenka zespołu Big Cyc o tym. Sporo rzeczywistości, które opisuje pewnego rodzaju fenomen, że kobieta może lubić no właśnie niesprawiedliwego, czyli właśnie mężczyznę, który jest na bakier z moralnością. Ale myślę, że to działa też dokładnie w drugą stronę. Mężczyzna może mieć dokładnie tak samo w stosunku do kobiety. O jakich sytuacjach mowa? Posłuchajcie kilku przykładów, może to się wtedy stanie jaśniejsze. Na przykład jestem w związku i wiem, że czystość jest dla mnie ważna. Jestem po formacji w duszpasterstwie akademickim, oazowej, jakiejkolwiek. No, naprawdę cenię sobie czystość. No ale gdyby tak mój chłopak miał trochę luźniejsze podejście do tego tematu, też jakoś przeżyje. Gdyby tam raz na jakiś czas stracił panowanie nad własnym pożądaniem w stosunku do mnie. No, wyspowiadamy się, ale to będzie ta chwila. I odwrotnie, chłopak, on wie, że czystość jest ważna, że panowanie nad seksualnością jest kluczowe. No, ale jak dziewczyna czasem jest tak bardziej frywolna niż mniej w gestach, zachowaniu, ubiorze, to jakoś tak przymknie na to oko. No, nie umrze, jak będzie umiała czasem popuścić jakiś hamulec moralny w tej kwestii. Trochę go to będzie kręcić. Albo inna sytuacja. Wiem, że w życiu uczciwość jest ważna. Co do tego nie ma wątpliwości. No ale jeśli mój chłopak, dziewczyna tak umie się zakręcić w filmie, być skutecznym, wykorzystywać różne mechanizmy, że wskutek tego mega dobrze zarabia, no to mnie to jakoś cieszy, bo lubię drogie wakacje, prezenty. To jest takie bardzo okej, kiedy mogę się cieszyć pewnym luksusem, wyższym standardem życia. Albo inna jeszcze sytuacja. Generalnie naprawdę uważam, że w życiu bycie empatycznym, ludzkim jest bardzo, bardzo ważne. No ale jeśli za cenę takiego iścia po trupach, cynizmu, do bólu zimnej skuteczności mój chłopak, moja dziewczyna osiąga bardzo wysoką pozycję w firmie, społeczeństwie, w świecie. Ja też wchodzę właśnie w tą pozycję, mam jakąś władzę, jakiś prestiż, jakiś tytuł. Ach, to jakoś to tak przyjmę, bo władza jest fajna, rola społeczna jest okej. Czy takie drobne sytuacje, no nie wiem, może to już bajkowo brzmi trochę, no nie, ale chłopak nie kupi mi kwiatów, ale przeskoczy tam przez jakiś płotek, czy po prostu jakieś miejsce publiczne, zetnie najpiękniejsze od kogoś i mówi, masz, patrz, jak jestem odważny, czego ja to nie zrobię, no nie? I zniszczył jakieś dobro publiczne albo komuś ukradł, no ale jeszcze się pochwalił, że jest taki przebojowy i śmiały, albo jesteście razem na imprezie i on tak czaruje na twój temat i tak opowiada historię tym wszystkim znajomym i ty wiesz, że one są wymyślone i takie podkoloryzowane, ale wszystkie tak słodkie, tak miłe, tak cię dobrze stawiają w oczach, a niech opowiada. Nie? Jest taki moment, że może nas pociągać, cieszyć niesprawiedliwość, czyli właśnie brak moralności w jakimś wymiarze, brak prawości, brak świętości, brak doskonałości. I dlatego właśnie Paweł mówi, że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Jeśli mam tak w jakimś obszarze, to po pierwsze muszę sobie powiedzieć odważnie, nie, 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 ja tu nie kocham. Akurat w tym obszarze nie kocham mojego chłopaka. W tym obszarze nie kocham moją dziewczynę. No a po drugie, jak odkrywam, w którym obszarze tak mam, no to jest pierwszy punkt gdzieś do jakiegoś rachunku sumienia, no i do takiej decyzji o nawracaniu się. I poza tym jeszcze bardzo warto pamiętać, że to jest o tyle ryzykowne, że jak ja pokazuję mojemu chłopakowi, dziewczynie, że mnie jakoś tam kręci, fascynuje, intryguje jakiś wymiar jego nieprawości, to mu się będzie bardzo trudno nawrócić z tego. Bo chłopaki bardzo lubią, jak coś tam kręci dziewczyny. I odwrotnie chyba też. Więc utwierdzam go w jakiejś wadzie i utrudniam niesamowicie proces wyjścia do łaski. I to jest ten wymiar biblijny. Ale chciałbym też powiedzieć o tym wymiarze świata rzymskiego. To jest właśnie to, co Krzysztof mówił. Dać każdemu, co się jemu należy. Taka definicja sprawiedliwości, którą my mamy od takiego prawnika rzymskiego Ulpiana, właśnie ze starożytnego Rzymu. Dać każdemu, co się jemu należy. Czy jak ktoś nie dostaje to, co się mu należy, to mnie może cieszyć? Myśląc tutaj o relacjach związkowych, myślę, że czasem tak. To są na przykład, nie wiem, relacje z moim byłym, z moją byłą. Że ja mogę ciągle tak dużo urazy w sobie chować, że jak słyszę, że ktoś go potraktował niesprawiedliwie na studiach, w pracy, w środowisku znajomych, a może ta jego nowa dziewczyna, nowy chłopak, to się tak uśmiecham. Nie? A niech ma. Mnie zranił, to dobrze, że go zranili. To jest właśnie cieszenie się z niesprawiedliwości w tym modelu rzymskim sprawiedliwości. Albo tak może być w relacjach, gdzie się z kimś zestawiam, porównuję z jakąś koleżanką, kolegą, walczę o czyjeś względy. I nawet jak ktoś zostanie potraktowany niesprawiedliwie, to jest bardzo słabe, że go tak potraktowali, to ja się też tak delikatnie uśmiechnę, bo może na jego krzywdzie się wybije. Generalnie lepiej wyjdą moje plusy. Zawsze to jakiś jeden konkurent mniej, konkurentka. Bardzo to jest słabe. I to czujemy. Ale ludzkie. Ale zdarza się. I dlatego święty Paweł mówi, miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Więc kiedy coś takiego w sobie odkrywam, jakoś diagnozuję moje serce i widzę, to po pierwsze odkrywam, aha, w tym wymiarze nie kocham, to nie jest miłość, a po drugie, przynajmniej wiadomo, nad czym pracować i to jest jakaś przestrzeń do rachunku sumienia i zmiany.
Jak widzicie, sprawiedliwie nie jest porówno. Ja mówiłem dwa razy dłużej niż Jacek swoją część i obawiam się, że w drugiej części będzie trudno zmienić te proporcje, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Bo druga część tego zdania, święty Paweł mówi tak, miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale cieszy się, dosłownie współcieszy, współweseli się z prawdą. Więc naturalnie powiedziałem o sprawiedliwości, to teraz trzeba powiedzieć o prawdzie. A to chyba jeszcze trudniej jest zdefiniować niż sprawiedliwość. Mówimy tak potocznie, no, na co dzień, w normalnym funkcjonowaniu, tak, to jest prawda, co mówisz. A skąd wiemy, że to jest prawda? Nie robimy badań, żeby to udowodnić. Wytykamy ludziom, mijasz się z prawdą. Odkrywamy nagą prawdę albo chcemy mieć świętą prawdę, a wiemy też, jak ksiądz Józef Tischner mówił, prawda to jest prawda i jeszcze trzecia prawda. Różne te prawdy są. Różne te prawdy są na co dzień. Ale zobaczcie, że w relacjach też korzystamy z różnych definicji prawdy. Często one wydają się, jak człowiek się nad nimi chociaż odrobinkę zastanowi, dość absurdalne, ale i tak to stosujemy w relacji i w związku. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka koncepcja prawdy jako użyteczności, taka pragmatyczna definicja prawdy Williama Jamesa. On mówi tak, prawdziwe jest to, co w dłuższej perspektywie wydaje się mi być najbardziej użyteczne. To, co w dłuższej perspektywie wydaje mi się być najbardziej użyteczne. I oczywiście on jest w pełni świadomy, że to jest definicja prawdy, która nie szuka obiektywizacji, ale czegoś, co jest taką moją subiektywną percepcją. Natomiast mówi, no tak, generalnie w życiu tak jest, że my posiadamy swoje przekonania i chodzi nam raczej o to, żeby wykazać słuszność tych moich przekonań, niż żeby dochodzić do jakiejś obiektywnej prawdy. Szukamy tego, co jest dla mnie najlepsze, co jest dla mnie najbardziej użyteczne, co właśnie w takiej dłuższej perspektywie mi się najbardziej przyda. Konkretny przykład. Naprawdę bardzo wielu facetów szybko rozumie w związku, że żona ma zawsze rację, choć to nie musi być prawdą. Ale w perspektywie prawdy utylitarnej lepiej nie próbować udowadniać prawdy, tylko przyjąć, że jest to użyteczne, że się zgadzam, masz rację. Myślę, że jest więcej przykładów. Inna definicja prawdy to tę, którą podaje Kartezjusz i mówi, prawda to oczywistość. Prawdziwe jest to, co jest oczywiste. No i wiele razy tak się zachowujemy, że mówimy, no przecież to jest oczywiste. No tylko, że doskonale wiemy, że to, co dla mnie jest oczywiste, niekoniecznie dla drugiej osoby jest oczywiste. I często te nasze oczywistości się rozjeżdżają. I tu znów, przepraszam, że będzie przykład damski, ale generalnie panie bardzo często myślą, że to jest oczywiste dla faceta. Zabij mnie, a ja nie wiem, że to jest oczywiste. Nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, że to w ogóle miałem zrobić. W ogóle nie zrozumiałem, że oczekiwałaś ode mnie, że to zrobię. A ty mówisz, że to jest oczywiste. No niekoniecznie. Można się rozjechać w tych oczywistościach. Jest w końcu taka definicja prawdy jako prawdy koherencyjnej. To znaczy, prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne. Co tworzy taki spójny system, mogę to zweryfikować z opiniami innych ludzi. To jest bardzo bliskie takiego przekonania, że prawdziwe jest to, co do czego większość ludzi ma jakąś wspólną opinię, ale tworzy mi to spójny system. No i też, teraz żeby użyć męskiego przykładu, naprawdę x mężczyzn jest przekonanych co do tego, że w sobotni wieczór najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest usiąść na fotelu, wziąć piwo i oglądnąć mecz. I skonsultują to jeszcze z 4 innymi kolegami, którzy powiedzą, bardzo mądrze mówisz, to jest prawdą, spójny system się tworzy. A okazuje się, że żona ma inny pomysł. I wracamy do pierwszej prawdy, o której mówiliśmy, ona ma rację. Więc może się okazać, że i prawda koherencyjna nie działa. No i znamy oczywiście najbardziej klasyczną definicję prawdy, tę, którą w jakiejś formie już nam podał Arystoteles, a potem najlepiej wyraził Tomasz z Akwinu, że prawda jest zgodnością rzeczy z intelektem. Najkrócej można powiedzieć, że prawdziwe jest to, co jest zgodne z rzeczywistością. Co jest zgodne z rzeczywistością. I zobaczcie, że tutaj to jest bardzo ważne w ogóle dla tego, czym jest małżeństwo. Ważność małżeństwa podlega tej definicji prawdy. Ponieważ jedną z przeszkód do zawarcia małżeństwa, albo lepiej powiedzieć jedną z przeszkód, która może zaistnieć i potem na podstawie tej przeszkody stwierdza się nieważność małżeństwa, to była właśnie niezgodność z rzeczywistością. W sytuacji, w której osoba zatai jakąś bardzo ważną prawdę o sobie, tak ważną prawdę, że to niejako redefiniuje mnie, można stwierdzić nieważność małżeństwa, bo ta druga osoba nie wiedziała, kim ja jestem. Jeżeli była niezgodność poznania z rzeczywistością, to może w ogóle nie zaistnieć małżeństwo. Może to być przeszkoda do prawdziwości tego małżeństwa. Więc to jest coś bardzo istotnego dla miłości. I oczywiście to są najbardziej skrajne sytuacje, w której jest niezgodność z rzeczywistością, kiedy ktoś mnie ewidentnie kłamie, kiedy zataja coś bardzo istotnego o sobie, kiedy przedstawia się jako zupełnie inna osoba niż jest. Takie sytuacje niestety też się mogą zdarzyć. I prowadząc morelowe kursy przedmałżeńskie, już doświadczyłem takich sytuacji, w których okazało się, że na przykład ktoś był w drugiej relacji, równocześnie przygotowując się do ślubu. Żył w absolutnej nieprawdzie wobec tej relacji. Więc zdarzają się takie rzeczy. Ale myślę, że znacznie częściej na co dzień ta niezgodność z rzeczywistością w relacji dotyczy rzeczy, wydawałoby się, mniejszych, ale równocześnie mogących generować dużo konfliktów i trudności. Na przykład sięgamy po tak zwane półprawdy. To znaczy jesteśmy świadomi tego, że troszkę zatajamy, że czegoś nie mówimy. Z różnych powodów, bo uważamy, że ta druga osoba jeszcze tego nie powinna wiedzieć. I czasami pewnie tak jest. Są takie sytuacje, w których kogoś możemy prowadzić do tej prawdy. Sam Pan Jezus mówi, jeszcze nie jesteście gotowi poznać całą prawdę, dlatego was doprowadzę do pełni prawdy. Mówi tak apostołom, jeszcze byście nie mogli znieść całej prawdy. Więc tak może być. I wtedy nie jest to kłamstwem, jest prowadzeniem do prawdy. Ale może czasami być tak, że uważamy, że lepiej czegoś komuś nie powiedzieć, bo mógłby to wykorzystać przeciwko nam. Albo boimy się, że będzie jakaś sytuacja konfliktowa, jeżeli to powiemy tę nagą prawdę, więc wolimy coś zataić i powiedzieć tylko troszkę rzeczy. Czasami jest tak, że chcemy mieć dla siebie jakąś kartę przetargową jeszcze zachowaną. Wykorzystujemy tę prawdę, którą trzymamy w dłoni, że kiedyś wykorzystam to przeciwko tobie, bo mam jakiś argument. I to już są takie tonacje bardzo niebezpieczne dla relacji. Kiedy ja zaczynam manipulować w relacji prawdą, próbując coś na tym ugrać, próbując cię jakoś wykorzystać, oszukać. Jeżeli łapiecie się na tym, to bardzo mocno to jakoś podważa wiarygodność tej relacji, wasze zaufanie w tej relacji. Jeżeli druga strona to odkryje, jeżeli druga strona przyłapie cię na tych kłamstewkach, to przestanie ci ufać. Raz stracone zaufanie jest bardzo trudne do odzyskania. Dużo szybciej się je traci, niż się je buduje. Dlatego trzeba być w tym bardzo ostrożnym. A tak naprawdę samo pragnienie jakiegoś kombinowania, oszukiwania, mówienia półprawd już pokazuje, że coś nie tak jest w tej relacji. Że zastanówcie się nad nią całą. Bo jeżeli się kochacie, jeżeli sobie ufacie, jeżeli jesteście blisko, to nie chce się drugiego kłamać. Bo wie się, że to jest bez sensu, że to jest niszczące. Zazwyczaj zaczynamy kłamać wtedy, kiedy robimy coś złego. Zazwyczaj wtedy. Jeszcze druga taka rzeczywistość. Koloryzowania. Koloryzowanie to nie jest już wprost kłamanie, tylko takie dodawanie czegoś do prawdy, żeby ona brzmiała tak lepiej. Koloryzujemy, żeby lepiej wypaść. Koloryzujemy, żeby się dowartościować. Koloryzujemy, żeby coś miało większe znaczenie, bo mamy przeświadczenie, że jakoś to nam da właśnie takie zyskanie w oczach drugiego człowieka. Jak mamy tendencję do koloryzowania, do nadbudowywania tych historii, to zazwyczaj to mówi, że jestem jakoś mocno niedowartościowany, jakoś niedojrzały. No i po prostu trzeba zacząć konkretną pracę w tym wymiarze swojego życia. Podjąć takie wyzwanie i taką pracę, żeby nie musieć nadkoloryzowywać rzeczywistości, że mogę powiedzieć tylko to, co jest prawdą i właśnie w świetle tej prawdy budować swoją wartość i swoją wielkość. Ostatecznie zawsze trzeba wierzyć w to, że prawda nas wyzwoli, bo tak powiedział Chrystus Pan, który jest prawdą. Nie tyle jest prawdziwy, nie tylko mówi zawsze prawdę, jest prawdą. Kiedy mijamy się z prawdą, kiedy kombinujemy w prawdzie, kiedy kłamiemy, to zawsze zaczynamy się jakoś rozmijać z Jezusem, bo On jest prawdą.
Jak więc współweselić się z prawdą? Na koniec tak już bardzo konkretnie. Po pierwsze, doceniać prawdę. To, że ktoś w relacji, w przyjaźni czy też w związku powiedział mi trudną prawdę o sobie, to jest naprawdę wydarzenie. I może po prostu trzeba zwyczajnie powiedzieć: bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałeś. Nie? Dziękuję Ci, że jesteś prawdziwy, odsłaniasz się też z jakiejś słabości. To, że ktoś mi powiedział trudną prawdę o mnie, może być nawet jeszcze większym skarbem, bo to naprawdę nic miłego mówić ludziom trudne rzeczy. Nie wiemy do końca, jak to ugryźć, jak to powiedzieć, żeby nie zranić. I wtedy też niesamowicie warto podziękować. Tak sobie myślę, że może owocem tego dzisiejszego bycia na żarach jest to, że jeśli mamy relacje przyjaźni, relacje związkowe, to zwyczajnie sobie popodziękujmy za to, że mówimy sobie prawdę. To nie jest standard, wcale nie jest to oczywistość, więc warto podziękować. A po drugie, ucieszyć się prawdą. Naprawdę ucieszyć się, że my jako związek, że ja w tym związku próbuję żyć w prawdzie, bo to daje taką wolność. To naprawdę sprawia, że nie wiem, mój chłopak, dziewczyna, jak weźmie mój telefon, przeczyta SMS-y, korespondencję, no to przeczyta. Ja generalnie mogę jej to pokazać. Nie stresuję się, nie spinam. Że ona może pogadać z moimi kumplami, ja z jej koleżankami i świat się nie zawali. One nie powiedzą czegoś kluczowego, czego ona by nie wiedziała. Nie? Że można się podzielić. Że ja po prostu mogę każdego dnia spokojnie zasypiać. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie naszych babci, że na dobry sen najlepszy pusty żołądek i czyste sumienie. No, naprawdę czyste sumienie jest najlepszą poduszką, na której zasypiasz i masz takie poczucie, jest w życiu dobrze. Dążę do tego, żeby wyrwać się z takiej pokusy złego ducha, który nam szepta, że człowiek nieprawy, grzeszny ma życie ciekawsze, barwniejsze, fajniejsze, lepsze. Nie, nie. To jest pokusa. Diabeł będzie mówił, że człowiek żyjący w prawdzie jest nudny. Pokusa, pokusa. Tak sobie przypomniałem z dzieciństwa mojego taką najwcześniejszą, jedną z najwcześniejszych opowieści, jaką mój tato mi opowiadał. Go to śmieszyło, to wcale nie jest śmieszne, takie, ale generalnie mądre bardzo. Tata, jak byłem takim małym chłopakiem, opowiadał mi taką historię, że człowiek po śmierci trafia na sąd i są trzy pokoje, piekło, czyściec i niebo. Najpierw go prowadzą do nieba. W tym niebie tak fajnie, mówi, no super, podoba mi się. W czyśćcu jest trochę mniej fajnie i potem idą do trzeciego pokoju i tam jest najfajniej, bo tam są jakieś po prostu rozkosze, rozrywki, tańce, imprezy, pyszne jedzenie i w ogóle. I w końcu ten, kto go tam oprowadzał po tych pokojach, jutro mówi, jutro musi pan zadecydować. No i on pomyślał i wybrał piekło, no bo było najfajniej wczoraj, to czemu nie iść tam dzisiaj. No i wchodzi tam następnego dnia, a tam smutek, pustka, rozpacz, no ale drzwi zamknięto. I on mówi, No ale czemu to tak jest, jak wczoraj było fajnie? No i wtedy ktoś tam z tego piekła mówi, bo wczoraj była reklama. I mojego taty to bardzo śmieszyło. Opowiadał to tak po prostu raz na miesiąc. No ale to mi się przypomniało właśnie do tej takiej myśli, że życie grzeszne jest takie super, takie barwne, takie nie wiadomo jakie. No reklama, naprawdę reklama. Na pierwszy rzut oka tak, ale ostatecznie ono jest właśnie jakimś no, fikcją. Więc docenić to, że żyje w prawdzie, ucieszyć się, poświętować. No i właśnie z tym świętowaniem wiąże się to drugie słowo. Współweseli się z prawdą. Bardzo ładne, współweseli. Po pierwsze, to warto sobie przypominać, że ja jestem w życiu zaproszony do radości. I ja mogę się cieszyć życiem i nie muszę z tego powodu czuć się winny. Chciałbym, aby to mocno rezonowało w naszym życiu. Mogę się cieszyć życiem i nie muszę się czuć winny. Życie jest i po to, żeby się nim naprawdę ucieszyć. I jeśli w moim życiu jest jakieś dobro, jest jakieś piękno, jest jakaś prawda, to trzeba się tym cieszyć. Trzeba to podkreślać, celebrować, zauważać, mówić o tym z dumą. Wczoraj miałem taką bardzo piękną sytuację, to opowiem. Mamy w DAB-ie, w naszym duszpasterstwie absolwentów Benedykta, takie 4 diakonie. Komunikacyjna, integracyjna, muzyczna i modlitewna. I przychodzi taki moment, że każdy, kto należy do DAB-u, powinien zadeklarować się do jakiejś diakonii. No ale czasem jest tak, że ktoś się nie deklaruje, więc ja albo liderzy wtedy piszemy takiego SMS-a, słuchaj, najwyższy już czas zadeklarować. No i najczęściej tam ktoś odpisuje, że nie wie jeszcze do jakiej, albo coś tam innego w takim duchu. Piszę do jednego takiego wczoraj i mówię, słuchaj, nie zadeklarowałeś się do żadnej diakonii. I spodziewam się właśnie, że on się do niczego nie nadaje, a on tak mi odpisze, a on mi odpisuje, księże, rzeczywiście, sorry, bardzo przepraszam. Mógłby mi ksiądz doradzić, no bo trochę nie wiem do której. Jeśli chodzi o komunikacyjną, ja naprawdę umiem robić dobre zdjęcia, mam dobre oko, mogłbym pomóc. Jeśli chodzi o integracyjną, mam kilka fajnych pomysłów, co by można było robić, poza tym lepiej bym się zintegrował z ludźmi. W sumie nadawałbym się do muzycznej, bo naprawdę mam mega dobry głos i przydałoby się. I w sumie jestem też, po prostu kocham się modlić, najbardziej by mi to pomogło. Doradzi mi ksiądz coś? I ja mówię, jaki piękny człowiek. Świadom swoich wartości, ma w życiu dobro, nie ukrywa tego, cieszy się. Piękny człowiek. Więc to jest właśnie to, że się cieszyć dobrem, które w moim życiu jest, z dumą o nim mówić, nie pokazywać im. No ale ten tekst świętego Pawła mówi nawet więcej, bo on mówi współweselić się z kimś. Nie? Czyli jest takie doświadczenie, że ktoś się cieszy, a ja się z nim współcieszę. To czasem nam naprawdę idzie ciężko. Dużo łatwiej już nam idzie bycie z kimś w smutku. Czasem takie mam wrażenie. Jakby jesteśmy na to bardziej wrażliwi. A już najlepszą karierę taką dziwną to zrobiło słowo współczucie. Jak słyszycie słowo współczucie, to z czym się wam to kojarzy? No z takim towarzyszeniem w nieutulonym żalu. A przecież to słowo mówi, że ja współczuję. Czyli jak ktoś czuje radość, to ja się razem z nim czuję. Nie? Chciałbym z tobą powspółczuć. Otwieramy szampany. Nie? Współczuję ci. Cieszymy się. Nie? Cieszymy się, bo współczujemy. Żeby umieć z kimś poświętować. Nie? Pamiętacie, ta kobieta, która zgubiła drachmę i potem ją znalazła, mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, która mi się zgubiła. Pasterz, który zgubił owce, mówi, cieszcie się, bo znalazłem owcę, która zginęła. Cieszcie się ze mną. A jak potem w tym samym rozdziale starszy syn nie chciał się cieszyć z powrotu młodszego, to ojciec mu mówi, trzeba się cieszyć i weselić. Nie ma gadki. Trzeba się cieszyć i weselić. Współczuj. Współwesel się. Nie? Świętujcie rocznice. Zrealizowane projekty. Dobre historie. Udane postanowienia wielkopostne. Wszystko można świętować. Współweselić się z dobra, które w moim życiu się dokonuje. Tak sobie pomyślałem, że czasem rozmawiamy między sobą. A ile w tym roku masz wesel? I ktoś tam mówi, o ja mam 2 wesela. Ja 3. Ksiądz Krzysztof pewnie ma 14. A możesz odpowiedzieć, no Ja mam sporo w życiu przyjaciół, mam chłopaka, dziewczynę, mam rodzinę, to ja mam ogromną liczbę wesel, bo cały czas się z kimś trzeba współweselić. Tak się zliczyć nie da, ile my wesel mamy w tym roku. I to kasy nie trzeba wydawać. Jeszcze dzisiaj wieczorem się współweselmy w prawdzie.